analizy duszy ludzkiej człowieka, tego, kim jest człowiek, jak jest zbudowany człowiek, jak człowiek wewnętrznie, duchowo działa. Jest to męczące w czytaniu, ale to jest niesamowity upór, niesamowita wytrwałość w zgłębianiu tajemnicy człowieka, kto ma taką diagnozę, że potrafi tak dogłębnie analizować wszelkie poruszenia ludzkiego ducha i wyciągać z nich wnioski, co one oznaczają i co one mówią o człowieku. Więc, ale to było też jej tak naprawdę poszukiwanie, kim ona jest jako człowiek. Na czym można budować życie? Co jest tak naprawdę stałe i pewne? Jeśli coś jest rozumne, jest stałe, to jest również prawdziwe. To jest, można powiedzieć, taki sposób myślenia Edyty. To poszukiwanie prawdy stanie się takim motorem jej uczciwości. Zaczyna rozróżniać między subiektywnością, czyli takim osobistym doświadczeniem życia, a subiektywizmem, czyli takim odczytywaniem rzeczywistości według siebie i pod siebie. Oraz rozpoznanie, że prawda ma wymiar też obiektywny. Możliwe, że to właśnie ta droga, to takie uznanie pewnej obiektywności prawdy prowadzi, nawet jak dokonuje się subiektu człowieka, w subiektywnym odbiorze człowieka, prowadzi Edytę natomiast do Kościoła katolickiego, a nie do protestanckiego. W życiu Edyty dokonuje się więc takie otwieranie na prawdę w dwóch płaszczyznach. Szukanie prawdy o człowieku, takiej duchowej, stałej, pewnej, która też ma mocowanie racjonalne, która wyjaśnia fenomen człowieka. Ale też właśnie zaczyna się w tym czasie studiów poznawanie prawdy o sobie. Nie tyle, co ona myśli o sobie, ale właśnie prawdy o swoim człowieczeństwie. I tu będzie wiele lat takiego zmagania się z własnymi ograniczeniami. Osoba bardzo ambitna, która ciągle chce, jako w ramach swojej właśnie poczucia odpowiedzialności za wiele rzeczy, przekraczać swoje granice, siebie niejako eksploatować, ciągle uderza na swoje ograniczenia i niemożliwości. Edyta powoli schodzi na ziemię. Może być ze świata swoich myśli o sobie do świata siebie realnej. Ten czas studiów w Getynce, aż do zakończenia pracy doktorskiej, jest czasem takich wielu ważnych przemian w duchu Edyty. Z jednej strony jest dużo pracy, dużo studiów, dużo pracy, kiedy bierze pracę doktorską, a drugie jest takie wewnętrzne odkrycie swoich też ograniczeń i możliwości. Takiego pogodzenie się z sobą. Można powiedzieć, procesem rodzenia się bardzo dojrzałej, takiej przemyślanej uczciwości duchowej, ludzkiej, ale takiej właśnie już bardziej z poziomu rzeczywiście poznania prawdy o sobie, niż bardziej takiego poznania teoretycznego. Można powiedzieć, że jest wiele uczciwych osób, ale Edyta Stein była nie tylko uczciwą osobą, ale też każdy też aspekt ludzkiej uczciwości w powiązaniu z wszystkimi innymi wartościami potrafiłaby uzasadnić racjonalnie. Takim szerokim odniesieniu kulturowym, psychologicznym, filozoficznym, teologicznym i duchowym. Więc uwrażliwienie Edyty na fenomeny, na to, co pojawia się w doświadczeniu życiowym i duchowym człowieka, i przebywanie też w środowisku osób wierzących w Boga, słuchanie o doświadczeniu religijnym, o religii, o wierze, jej też wrażliwość, też na obiektywność prawdy, na to, że właśnie może poszukiwać w życiu prawdy, sprawiły, że z czasem przed Edytą odwraca się też świat wiary. Tak mówi sama, przed czym nie mogła przejść obojętnie, wobec czego nie mogła przejść obojętnie, jakby to nie było. I rozpoczął się w jej życiu okres takiej uczciwości wobec fenomenu wiary, wobec religii. Nawet jak nie miała do tego jeszcze wewnętrznego odniesienia, to od czasu do czasu czytała, zaglądała, zastanawiała się. Wiąż z czasem, kiedy właściwie sama wewnętrznie pokorniała i stawała w prawdzie o sobie, zaczęło się pojawiać doświadczenie łaski. Jakieś takie przedczucie, czym jest łaska, czy doświadczenie łaski w ogóle. Czyli zaczęła mieć właśnie doświadczenie łaski. Zaczęła się nad tym zastanawiać, szukać, konfrontować z swoim życiem. Nawet jak właśnie głównym wątkiem jej życia nadal był doktorat, praca i różne ambicje naukowe, to też Pan Bóg ciekawie prowadził, że właściwie wszystko jej się powoli sypało, to Bożą obecność, Bożą wolę i spokojny spoczynek w Panu Bogu, własny jako zaufanie. Zaczęła rozróżniać te stany duchowe, te momenty duchowe w sobie i zaczęła coraz bardziej przyjmować i interesować się fenomenem wiary i religii jako czymś już wewnętrznym, odkrytym w sobie. To był, można powiedzieć, początek jej poznawania Pana Boga. Ale ponieważ była w świecie, w którym większość jej przyjaciół było chrześcijanami wyznania protestanckiego, no, więc zadziwia fakt, że Edyta przyjęła jednak chrzest w kościele katolickim. Oczywiście myślę, że wpływ miało jednak jej umiłowanie pewnej obiektywności prawdy, szukania prawdy jako pewnej rzeczywistości, rzeczywiście też, na której ona nie narzuca wszystkiego w ramach swojego subiektu. Ale zawsze mówi się też o decydującym wydarzeniem w tej momencie w jej życia, w tej decyzji, była lektura Księgi Życia świętej Teresy od Jezusa. Ale otóż po drodze Edyty do kościoła, do wyboru ostatecznie, gdzie ma przyjąć chrzest, były też różne lektury. Były ćwiczenia duchowe Ignacego, a te lektury czytała nieco psychologicznie, ale sobie w ramach tych lektur uświadamiała, że w nich nie chodzi o teorię pewną psychologiczną, tylko tak naprawdę o życie. Czytała dogmatykę Müllera. To też pewno w jej takim rozważaniu różnic między kościołami było pewną inspiracją, pewną racjonalnego objaśnienia uzasadnień wiary katolickiej. Więc prawdopodobnie też czytała książkę Teresy, ale pod kątem naukowym i psychologicznym. W takim momencie, w którym jeszcze ta łaska do niej, czy też ten moment rozpoznania nikt nie docierał. Znała Teresę. Ale właśnie takim momentem, w którym otrzymała decydującą łaskę, znaczy ta łaska docierała do niej innymi, można powiedzieć, niekoniecznie tymi naukowymi ścieżkami. Ale ta łaska też docierała, że zeszła do kościoła, do katedry i zobaczyła kobietę, która właśnie w ciągu dnia się modli, przychodzi właśnie z zakupów i się modli. Dla Edyty to był zadziwiający fenomen, do kogo i dlaczego ta kobieta się modli. Albo właśnie kiedy spotkała żonę Reinacha po śmierci Reinacha i myślała, że będzie musiała ją jako osobę taką przygnębioną pocieszać, zobaczyła, że ta osoba żyje wiarą i nie jest smutna, nie jest jakieś przygnębiona. I jako właśnie w tym konkretnym doświadczeniu konkretnych osób Edyta poznawała fenomen wiary, czy po prostu obecność Pana Boga. Potem po latach powie, że to właśnie było jej pierwsze spotkanie z krzyżem Chrystusa i mocą, którą On daje tym, którzy Go niosą. Więc prawdopodobnie czytała tą książkę Teresy wcześniej, ale ten moment spotkania się z Teresą i zrozumieniem, o czym mówi Teresa na najważniejszej duchowej, nie tylko psychologicznej, następuje w momencie właśnie, kiedy już Edyta sama wewnętrznie zbliża się do tego doświadczenia i zrozumienia, czym jest łaska Boga. Więc kiedy była niejako już właśnie w tej łasce poszukiwania odpowiedzi na pytanie, gdzie przyjąć chrzest, wtedy otrzymała właśnie zrozumienia, tą łaskę zrozumienia, że Teresa mówi właśnie całą prawdę o doświadczeniu wiary. I może zrozumiała dzięki Teresie właśnie też tą dotychczasową drogę. Może Teresa właśnie też jej niejako tym swoim księgą życia rozświetliła tą drogę, którą Edyta przeszła. Doświadczenie Edyty więc jest takim też obrazem uczciwości wobec Pana Boga i Jego łaski. Pełni łaski. Też Edyta przyjmuje chrzest nie tam, wydawałoby się może z punktu widzenia społecznego, ówczesnego społeczeństwa, bardziej oczywiste, bardziej wygodne, bardziej akceptowane przez jej rodzinę, ale właśnie trudniejsze. O wszystkim zdecydowała łaska, jej zrozumienie. Edyta umiała właśnie rozpoznać też niejako też rozumność łaski, że Pan Bóg jest rzeczywiście prawdą, czyli łaska nie jest czymś wewnętrznie absurdalnym, tylko jest wewnętrznie rozumna, ponieważ Pan Bóg jest prawdą i jest osobą. Dlatego na pytanie, kiedy, ale nigdy właściwie w pismach Edyty nie znajdziemy szczegółowego opisu wewnętrznego jej drogi na zasadzie pewnej autobiografii duchowej, jak doszła do wiary i dlaczego wybrała. Nie będzie o tym szczegółowo mówić, kiedy ją ktoś pytał, jej przyjaciółka, która była jej chrzestną matką, Jadwiga Konrad Marcius, Edyta zawsze jej odpowiadała sekretu meum mihi, to jest jej sekret. Ale jak patrzymy na jej dzieła, na tym, jak ona opisuje łaskę uprzedzającą w życiu człowieka, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka właśnie łaską uprzedzającą, to widać, że to jest na podstawie takiego głębokiego zrozumienia, wglądu w całą swoją własną dotychczasową historię i całe swoje własne doświadczenie. Potrafiła to swoje własne doświadczenie przełożyć, wyrazić w słowach i zgłębić, co tak naprawdę się dzieje w człowieku, który dochodzi właśnie do wiary, dochodzi do rozpoznania tajemnicy łaski i ostatecznie też rozpoznaje tą łaskę w chrzcie, w Chrystusie i dzieci przez wiele lat odkładał właśnie ten krok, tę decyzję. Liczyła się też z matką, dla której czymś bolesnym było przyjęcie chrztu, że przyjęła Jezusa w Kościele katolickim. Więc przez wzgląd na matkę i potrzeby Kościoła Edyta jeszcze wiele lat pozostała w świecie, prowadząc działalność naukową, dydaktyczną, by służyć Kościołowi, by służyć Panu Bogu. Więc jej uczciwość odnosi się też więc do wspólnoty Kościoła, wobec matki również, szacunek wobec matki, wobec, żeby też jej nie obciążać. Jest też, można powiedzieć, uczciwa wobec wspólnoty, w której żyje, której przyjęła chrzest, której jest częścią, której może też w pełni właśnie iść za Chrystusem i przyjąć tajemnicę Chrystusa. Choć po latach, kiedy dochodzi do władzy Hitler i gdy Edyta traci wszelkie możliwości pracy, wtedy uznaje, że jest czas, żeby w końcu poświęcić się Panu Bogu w życiu kontemplacyjnym w Karmelu. Wtedy dopiero wstępuje. Mimo, że dla matki to było też bardzo bolesne, to jednak Edyta to czyni. Również po wstąpieniu do Karmelu nie zrywała też z innymi osobami kontaktów, ale właśnie prowadziła nadal rozmowę czasami filozoficzną, czy wokół jej pracy naukowej w Karmelu. I w tej rozmowie starała się ludziom pomóc poznawać, odkrywać Pana Boga. Nawet jak coś nie zawsze udawało, to zawsze się za te osoby modliła i rzeczywiście pomagała. I to jest też taki bardzo praktyczny aspekt uczciwości wobec łaski, jaką otrzymała i do tego, jak ona ma tą łaskę teraz przeżywać praktycznie wobec osób, z którymi do tej pory była w głębokiej przyjaźni, w głębokich więzach życiowych. Wiedziała, że może się tą łaską dzielić, czy to w modlitwie, czy w słowie, w liście. Innym ważnym wątkiem jej uczciwości jest też uczciwość wobec swoich własnych korzeni. Była z pochodzenia żydówką, natomiast miała bardzo silne poczucie tożsamości niemieckiej. Uważała się za Niemkę, było dla niej oczywiste, nie było wymagało żadnej dyskusji. Wręcz miała mentalność prusacką. Więc przyjęcie Chrztu Świętego nie jest dla niej odcięciem, załóżmy, od korzeni żydowskich, ale właśnie jej korzenie pozwalają też widzieć w innym świetle tajemnicę Chrystusa w rzeczywistość Kościoła. Kiedy idzie, kiedy już nie ma żadnego drogi odwrotu i musi zostać aresztowany, bo jakby nie poddaje się temu, to Edyta mówi właśnie do swojej siostry Róży, dzienny umrzeć za nasz naród. Następnie, gdy do władzy dochodzą naziści, Edyta na polecenie spowiednika pisze swoją autobiografię. Ale ta autobiografia, mimo że jest autobiografią, jest na tytuł, ma tytuł Dzieje pewnej rodziny żydowskiej. Jest to swoista apologia uczestnych Żydów, którzy właśnie w propagandzie, którym w propagandzie odbiera się właśnie cech ludzkich. Wiemy, jak to wyglądało. I Edyta w tej książce ukazuje też blask i cień życia rodziny, jako zwykłej rodziny ludzkiej, społeczności żydowskiej. I szczególnie podkreśla też odpowiedzialność obywatelską, że Żydzi byli odpowiedzialnymi obywatelami społeczności niemieckiej. Jest to swoista apologia wobec tych wszystkich różnych oszczerstw, czy takich właśnie obsesji. Takie publiczne zabranie głosu w sytuacji prześladowań i też apologia wobec takich kłamstw. Więc to też jej odpowiedzialność za jej korzenie, jak ona to wyrażała życiowo, realnie. Nie tylko modlitwą, swoją własną ofiarą własnego życia, ale też właśnie konkretnie pisząc też potem słynne incydenty do papieża, właśnie który prosząc o reakcję w sprawie tego, co się dzieje w Europie. Więc podsumowując, można dostrzec w życiu Edyty następujące płaszczyzny uczciwości do uczciwość wobec autorytetu innych, uznanie wartości innych osób w swoim własnym życiu, dojrzalszych osób, wartości obiektywnych, uczciwość wobec sumienia, wartości ludzkich, uznawanych, uczciwość wobec też natury człowieka, jego wewnętrznej, można powiedzieć, struktury, dynamiki, tego, kim człowiek jest w ogóle. Początkowo taka teoretyczna, a czasem tak naprawdę praktyczna, z takim nauczeniem się szacunku dla siebie. Edyta nawet w pewnym momencie notuje, że przed chrztem właściwie była bardzo wymagająca względem siebie i nie było w tym, było mało miłosierdzia wobec siebie samej. Po tej łasce chrztu dostrzegła, że miała więcej miłosierdzia, takiego zdrowego, dobrego miłosierdzia względem siebie. Nie była właśnie taka dojrzała dzięki tej łasce do też prawdziwego miłosierdzia względem siebie. Jak nauczyła się dzięki tej miłości Pana Boga kochać samą siebie. Łaska pomogła niejako odzyskać zdrowie i pewną równowagę, którą przedtem nie mogła sama osiągnąć własnymi siłami. Uczciwość wobec swoich granic, swoich ograniczeń. Z jednej strony, jak patrzymy na jej życie, na jej pisma, dzieła, głębie myśli, się Pana Boga, idą niejako w parze. Samą uczciwością, taką logiczną, czy poznawczą, okazuje się, że człowiek daleko nie dojdzie. Edyta była gotowa do rezygnacji z siebie, ofiary z siebie, ale właściwie dopiero właśnie nie da się właściwie przy przyjęciach chrztu Edyty tylko wyjaśnić na podstawie jakiejś logicznej drogi myślenia, poznawania prawdy według tylko logiki, poznawania racjonalnego. Też można się właśnie w różnych ambitnych rzeczach też siebie zapierać i być bardzo logicznym, ale niekoniecznie temu towarzyszy łaska i miłość. Więc dla Edyty nam tutaj to spotkanie z Chrystusem było właśnie decydujące. I to może jej objaśniła właśnie święta Teresa od Jezusa. Spotkanie z Chrystusem. Czym jest Chrystus? Czym jest łaska? Czym jest miłość Pana Boga? Że prawda jest ważna i prawda prowadzi do Pana Boga. Pan Bóg jest prawdą, ale Pan Bóg jest również miłością i jest miłością łaskawą. Jest tutaj w jej życiu widoczna taka